Witamy w studiu w Warszawie. Michał Kurtyka, minister klimatu, uśmiechnięty, zadowolony, bo taki mamy klimat w studiu. Dzień dobry, panie ministrze.
Kłaniam się, dzień dobry.
Proszę powiedzieć naszym słuchaczom, bo wcześniej było Ministerstwo Ochrony Środowiska. Dziś są dwa po tym nowym rozdaniu w rządzie. Pan jest odpowiedzialny za klimat, drugi kolega za środowisko. Po co ten rozdział? Po to, żeby były dwa stanowiska, żeby więcej osób mogło pracować, zarabiać?
Sensu stricto to było Ministerstwo Środowiska. Ministerstwo Ochrony Środowiska było jeszcze wcześniej, czyli myśmy z Ministerstwa Środowiska dokonali tego podziału. Natomiast on jest naturalny, jeżeli popatrzymy na agendę międzynarodową. Proszę zauważyć, że nowa Komisja Europejska i pani przewodnicząca Ursula von der Leyen postawiła bardzo wysoki priorytet, jeżeli chodzi o ewolucję Europy w kierunku tego, co nazwała nowym zielonym ładem. I to jest oczywiście bardzo pojemne sformułowanie, ale gdzieś tam na horyzoncie jest idea osiągnięcia przez Unię Europejską, przez wszystkie nasze kraje, tak zwanej neutralności klimatycznej, czyli chcielibyśmy zrównoważyć emisję z pochłanianiem.
Krótko mówiąc, to jest po prostu wymóg czasu i koniec, kropka, nie ma co dyskutować.
Myślę, że nawet coś więcej, dlatego że jak pan wie, w naszej debacie krajowej tematyka klimatu bardzo mocno rośnie na znaczeniu. To jest dla mnie oczywiście też ważne, ponieważ byłem prezydentem Światowej Konferencji Klimatycznej. W zeszłym roku prowadziłem konferencję w Katowicach, szczyt klimatyczny. I myślę, że ten trzeci organizowany przez Polskę szczyt doprowadził też do tego, że nastąpiła pewnego typu zmiana nastawienia w stosunku do problematyki klimatycznej, ale też szeroko pojętej ekologicznej. I nadanie priorytetu tym wyzwaniom przez pana premiera w nowym rządzie poprzez to, że pojawia się takie Ministerstwo Klimatu, które wywyższa jak gdyby te wszystkie kwestie, nadając im rangę priorytetu na poziomie rządowym, jest chyba naturalne.
Użył pan słowa priorytet. Wczoraj premier mówił, że celem jego rządu jest uczynienie z Polski kraju najlepszego do życia w Europie. To ja pana spytam z punktu pana widzenia, resortu. Co jest dla pana takim najważniejszym celem? Co by pan chciał w tych 4 latach osiągnąć?
My mamy przed sobą potężną zmianę cywilizacyjną, jeżeli chodzi o nasz stosunek wobec zasobów naszej planety. Dotychczasowy sposób rozwoju, jaki był prowadzony, był bardzo ekstensywny. Myśmy bardzo, że tak powiem, lekką ręką gospodarzyli zasobami planety. Czy to chodzi o wodę, czy to chodzi o kopaliny, czy to chodzi o zanieczyszczenie powietrza. Natomiast dzisiaj rośnie świadomość, że ten przyszły rozwój nie jest możliwy. W tym kontekście ja postrzegam rolę Ministerstwa Klimatu jako absolutnie centralną. Podniesienie jakości naszego życia jest jak gdyby w DNA Ministerstwa Klimatu. Jesteśmy tym ministerstwem, które jest bardzo blisko wyzwań prawdziwego każdego człowieka.
To ja konkretnie, panie ministrze, spytam. Ci, którzy nas oglądają w internecie, zobaczą, to jest taka karteczka. To jest karteczka pokazująca 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie. Te czerwone to są miasta w Polsce. Aż się roi od czerwonego. W pierwszej dziesiątce są prawie same polskie miasta. Co zrobić, żeby było lepiej?
Niestety to jest smutna rzeczywistość dziedzictwa, z którym startujemy. Przypomnijmy, że problematyka smogu to nie jest rzecz, która pojawiła się deus ex machina przed rokiem, przed 2 miesiącami. To jest pewne dziedzictwo przeszłości, pewnego zaniedbania, które charakteryzowało...
Ale tych czasów już dawno nie ma. Te czasy PRL-owskie dawno zginęły, tego ciężkiego przemysłu nie ma. Zupełnie jest inny klimat. A nadal te polskie miasta Opoczno, Żywiec, Rybnik, Pszczyna, Kraków, Nowa Rudo, Nowy Sącz, Proszowice, Godów, Wodzisław Śląski, Pleszew, Bielsko-Biała, Suche Beskidzka, no... Mógłbym mnożyć, to jest po prostu potworne.
I niestety spośród nich wiele to są miejscowości, które my byśmy chcieli traktować jako uzdrowiskowe, prawda? A wtedy, kiedy my tam przyjeżdżamy jako do miejscowości uzdrowiskowej, czyli na przykład w zimie, akurat paradoksalnie to powietrze jest najgorsze.
Dobrze, to jest szansa, że za 4 lata, jak się spotkamy tu w studiu, pan pokaże mi taką mapkę, że połowy tych polskich miast nie ma już?
Bardzo bym chciał, natomiast mam też świadomość, że to jest tak. Wyzwanie tutaj jest bardzo materialne. To jest ponad 3 miliony domów indywidualnych w Polsce. To jest ponad 400 systemów ciepłowniczych. Żeby je zmienić, musimy mieć bardzo jasną, bardzo konkretną politykę. Ja tą politykę bardzo chętnie zrobię. Natomiast mamy również dyskusję na temat środków na przeprowadzenie tej transformacji. I tutaj oczywiście mamy bezprecedensowy, jeżeli chodzi o skalę środków, program Czyste Powietrze. Ale mamy również dyskusję wewnątrz Unii Europejskiej na temat nowego budżetu unijnego 2020-2027 i moją rolą będzie również bycie takim adwokatem naszych wyzwań w kontekście budżetu unijnego i Solidarności Europejskiej.
Z tym czystym powietrzem to chyba tak nie do końca wyszło, ale o tym może już w internecie porozmawiamy. Ja mam drugą grafikę dla pana. To jest grafika, która pokazuje, jak wiele plastiku zużywa administracja rządowa. Bo najlepiej, jeśli się mówi o środowisku, o tym, żeby go nie zanieczyszczać, zacząć od siebie, prawda? Każdy z nas w domu, a wy w resortach różnych, to jest prawie 40 tysięcy kilogramów rocznie, tak? Plastikowych torebek, sztućców. Jaka jest szansa, żeby tego też nie było za rok na przykład, o połowę albo jeszcze więcej?
Ja jestem bardzo mocno uwrażliwiony na tą problematykę, ponieważ byłem twarzą Międzynarodowej Konwencji do spraw zmian klimatu. W związku z tym tam bardzo dużo dyskutowaliśmy na temat tego, jak w praktyce dawać przykład, jeżeli chodzi o administrację, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tych wielkich ciał. I z tego powodu, jak rozmawiałem z moimi kolegami w ministerstwie, to powiedzieli mi tak, no my możemy też dołożyć się swoją, tak powiem, skromną, nie cegiełką w tym wypadku, ale akurat siateczką. Dlatego, że to są tego typu siatki, które są w tym momencie
ja
produkowane przez nas.
Ja powiem co to jest. Pan minister przyniósł do studia takie siatki, to są bawełniane, tak? Dziergane tak na drutach?
Tak jest. Które można na różne sposoby wykorzystywać do...
Ale nie robił pan tego sam. Czy żona?
Nie, niestety przecenia pan moje możliwości manualne, ale małżonka jest pod tym względem dużo bardziej uwrażliwiona.
I chcę pan powiedzieć, że wszyscy pana w ministerstwie używają takich siateczek, idąc na zakupy?
Ja jestem bardzo dumny, obejmując ten resort i większość pracowników w tym momencie obecnego ministerstwa, dlatego że to są ludzie niesłychanie świadomi i niesłychanie zaangażowani. Wielu z nich przyjeżdża na rowerach, wielu z nich jak gdyby swoim codziennym życiem świadczy o tym, że my musimy dokonać pewnego cywilizacyjnego przełomu. Więc to jest taki drobny przykład. Inny przykład w charakterze ciekawostki, nie wiem czy pan redaktor wie, na dachu Ministerstwa Środowiska są ule.
Wiem, w Sejmie też są ule. Są. Podobno miód jest ten z tych dachów takich miejskich lepszy niż nawet ten ze wsi, dlatego że w Warszawie czy w dużych miastach nie ma środków ochrony roślin. Panie ministrze, mamy taki weekend, że dzisiaj na Podkarpaciu może być nawet 17 stopni. Jest połowa listopada. Wenecja walczy z wielką wodą, Francja walczy ze śniegiem. To jest normalne czy nienormalne, że pogoda tak wariuje?
Niewątpliwie dostrzegamy anomalie i dostrzegamy nieregularności pogodowe, które są efektem bardzo wielu różnych zmian klimatycznych o bardzo głębokim charakterze. Mamy podgrzewanie części planety, mamy zmianę prądów morskich, która za tym idzie. Mamy bardzo wiele różnych fenomenów, które wpływają na przykład na...
Ile w tym człowieka, a ile w tym natury, na co my ludzie nie mamy wpływu?
My jako Polska jesteśmy częścią międzynarodowego panelu do spraw zmian klimatycznych i tam naukowcy z całego świata opracowali taki raport, w którym dokładnie pokazują wpływ człowieka na te zmiany. W związku z tym to jest, jakby nie możemy unikać naszej odpowiedzialności, jeżeli chodzi o naszą planetę.
No to ci, którzy walczą z ociepleniem klimatu, w ogóle ze zmianą klimatu, tacy jak Greta Thunberg. To są osoby, które pana trochę śmieszą, czy to są prorocy, którzy pokazują nam dzisiaj, co trzeba zrobić, żebyśmy my jako cywilizacja przeżyli?
Młodzi zawsze mają pewien przywilej w stosunku do dorosłych takiego przekazu, który może z naszej perspektywy wyglądać jako uproszczony albo w pewnym sensie nawet irytować. Niemniej jednak sama obecność młodych i niesłychane zaangażowanie młodego pokolenia w tą problematykę klimatyczną...
Trochę pan ucieka od odpowiedzi. Zaprosiłby pan Gretę Thunberg do siebie, do ministra, do ministerstwa, do Polski, żeby z nią porozmawiać?
Ja powiem więcej. Ona zaczęła w ogóle swoją podróż, że tak powiem, i swoją przygodę z klimatem na COP 24 w Katowicach, więc ja ją zaprosiłem do Katowic.
I co mówiła?
Mówiła mniej więcej to, co potem było przedmiotem jak gdyby już takiego bardziej medialnego z jej strony przekazu, że niezbędne jest podjęcie natychmiastowych działań. Tak? Tutaj ta młodość bardzo szybko idzie w kierunku bardzo takich zero-jedynkowych postulatów.
To czy tych młodych pan minister zaprosi do siebie na rozmowy? O tym już w internecie rmf24.pl. Słuchaczom się kłaniamy, dziękujemy i życzymy dobrego dnia. To panie ministrze, zaprosi pan młodych ze strajku klimatycznego do siebie, tak żeby z nimi porozmawiać, czy nie? Bo oni może ostatnio są mniej aktywni, bo się zrobiło trochę chłodno, ale w lecie, pan pamięta, pan przed Sejmem taka grupka była. Zresztą młodzi bardzo się angażują w te sprawy klimatyczne. Myślę, że to będzie rosło, a nie malało. Zaprosi pan ich na rozmowę do resortu, powie jakie ma plany.
Już to zrobiłem.
Kiedy?
Jako sekretarz stanu do spraw konferencji stron, czyli do spraw konferencji klimatycznej. Myśmy bardzo dużo współpracowali już z organizacjami młodzieżowymi. Ja uczestniczyłem przed COP-em w takim szczycie organizacji młodzieżowych, a potem członkowie tych grup młodzieżowych byli również częścią polskich delegacji, na przykład na szczyt w Nowym Jorku. Będą również teraz na szczyt klimatyczny w Madrycie.
A myśmy... Czyli nie śmieje się pan z tego środowiska, tak? Jest to wpada pana partner do rozmów?
Broń Boże, myślę, że to jest ważne, w jaki sposób zmienia się świadomość również młodego pokolenia. Mhm.
Świadomość też jest taka przeciętnego Polaka, że boi się, co będzie z cenami prądu. Ceny prądu też są w jakiś sposób uzależnione od tego, w jaki sposób my dbamy o środowisko. Jak wiemy, one są zamrożone. Co będzie w przyszłym roku?
To jest pytanie oczywiście z punktu widzenia dzisiejszego podziału kompetencji do pana premiera Sasina, który objął Ministerstwo Energii. I myślę, że tutaj w rozmowie z panem premierem Sasinem ta deklaracja na pewno się wykluje.
Czyli to nie są kompetencje pana ministerstwa, tak? Ministra klimatu.
Moja obecna odpowiedzialność polega przede wszystkim na tym, żebym był partnerem w dyskusjach o polityce klimatycznej w Unii Europejskiej. Natomiast będziemy chcieli dołączyć do tego ministerstwa w miarę jak będziemy nowelizować tak zwaną ustawę działową, czyli taki rodzaj trochę przyporządkowania różnych zakresów odpowiedzialności w administracji do poszczególnych ministerstw. Ja będę odpowiedzialny również za tę część energii, która dotyczy regulacji i która dotyczy przyszłości energii, czyli nowej energii.
To spytam wprost, ceny prądu w przyszłym roku dla przeciętnego Kowalskiego wzrosną, czy będą zamrożone?
Uprzejmie proszę zadać pytanie panu premierowi Sasinowi. Myślę, że on tutaj powinien mieć pierwszeństwo w odpowiedzi na to pytanie.
Jeśli dobrze pamiętam, to pan był autorem tego programu elektromobilności, prawda? Miał
tak
być
jest.
Milion samochodów elektrycznych, no jest kilkadziesiąt tysięcy, czyli znacznie, znacznie mniej. Co się stało, że to nie wyszło? Może już nigdy nie wyjdzie?
Po pierwsze, wychodzi to z pewnej diagnozy, którą ja dokonuję, jeżeli chodzi w ogóle o procesy rozwojowe państwa. My, moim zdaniem, musimy odważyć się stawiać przed sobą pewne ambitne cele. Jeżeli nie będziemy
stawiać... cel był wyznaczony na kilka lat. Mieliśmy mieć w ciągu tych kilku lat milion. Bo nie kilkadziesiąt tysięcy, tylko 4 tysiące w Polsce elektrycznych samochodów.
Wtedy, kiedy myśmy przyjmowali plan rozwoju elektromobilności, to znaczy w 2017 roku, przewidzieliśmy, że 2017 i 2018 rok jest na zbudowanie infrastruktury prawnej, to znaczy na ustawy o elektromobilności Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. 2019-2020 to jest okres na stworzenie infrastruktury i na uruchomienie działań prototypowych, pilotażowych. I to się dokładnie dzieje, panie redaktorze. Dopiero od 2020 roku...
Wtedy był konkret, panie ministrze. 2025 miał być milion elektrycznych aut.
Tak. I proszę, mówi pan do osoby, która jest głęboko przekonana o tym, że mamy przed sobą nieuchronną, technologiczną, powtarzam, nie powodowaną już tylko i wyłącznie jakimiś motorami o charakterze regulacyjnym, rewolucję, jeżeli chodzi o samochód elektryczny. Wszystkie badania pokazują, że w 2022 roku korzystanie z pojazdu elektrycznego będzie tańsze niż korzystanie z pojazdu spalinowego.
W 22, czyli
tak
bardzo
jest.
Szybko.
No w związku
dobrze,
z tym,
to będziemy mieli ten
milion... Moje pierwsze wykształcenie to jest fizyk. Ja funkcjonuję w świecie, w którym większość krzywych jest krzywymi wykładniczymi. To znaczy, jeżeli jakiś fenomen się odbywa, to on się odbywa, startuje z bardzo małego poziomu, ale potem następuje amplifikacja. I moja hipoteza jest taka, że rozwój elektromobilności w Polsce również będzie odbywał się według takiej krzywej wykładniczej.
Naszym słuchaczom proszę powiedzieć, ile tych elektrycznych aut będzie w 2025 roku w Polsce?
Ja bym chciał w tym momencie wrócić do, ponieważ ja się zajmowałem przez 2 lata polityką klimatyczną, międzynarodową. Byłem tą osobą, która promowała elektromobilność również w świat. I byłem tą osobą, która teraz sprowadzała do Polski również jak gdyby firmy, które gotowe są zainwestować w elektromobilność. Proszę mi pozwolić, że odpowiedzieć na to pytanie panu redaktorowi w momencie, jak będę mógł zagłębić się w tym momencie, jak wygląda nasza polityka energetyczna. Bo tam są pewnego typu wybory, które będą mogły...
To może nie trzeba było składać wtedy takich obietnic, to ja bym też nie wypytywał o to teraz.
Panie redaktorze, oczywiście ja, jeżeli mnie pan pyta, ja jestem gorącym fanem tego, żebyśmy ten cel miliona utrzymali. Natomiast chciałbym być również fair w stosunku do wszystkich założeń i do wszystkich działań, które się odbyły do tego czasu i móc w związku z tym popatrzeć na to w sposób kompleksowy.
Czyli chyba nie wierzy pan, że ten milion będzie.
pan redaktor raczy tutaj challenge'ować nie tylko moją wiarę, ale również moją jak gdyby lojalność w stosunku do pozostałych partnerów rządowych.
No dobrze, to jedziemy dalej. Program Czyste Powietrze, sam pan wspomniał o tym w tej części radiowej, on nie wyszedł. 3,5 miliona kopciuchów miało być zlikwidowanych. Jeśli ja dobrze w internecie popatrzyłem, to 60 tysięcy umów na razie tylko jest podpisanych, więc bardzo, bardzo mało. Znów jest to, co pokazywałem na tym wykresie, że po prostu toniemy w smogu, dusimy się. Dla wielu osób to są wręcz no, śmiertelne perspektywy.
Bardzo się cieszę, że jest takie oczekiwanie, że sam anons i uruchomienie programu jest już równoznaczne z osiągnięciem wszystkich jego wyników. Niemniej jednak musimy mieć świadomość...
Ale znów to były obietnice rządowe. Może nie trzeba było takich obietnic składać?
Nie. Obietnica rządowa mówi o 10-letnim programie. 10-letnim programie, na który przewidziane jest 100 miliardów złotych. Znowu, my musimy dopiero uruchomić ten program. Ja rozumiem, że są instytucje, które zostały do tego dedykowane. To jest Narodowy Fundusz, to są wojewódzkie fundusze. Dołączyło się do tego ponad 600 gmin. Mamy w tym momencie już prawie 100 tysięcy wniosków złożonych. Owszem, 60 tysięcy spośród nich jest już rozliczonych. Czy to jest dużo? Moim zdaniem to jest bardzo dobry start, dlatego że my musimy mieć jakiegoś rodzaju pokazanie dowodu.
Panie ministrze, to jest start żółwia, a nie
sprintera. Ale proszę mi powiedzieć, czy jak ja panu powiem, pana dom nie jest do końca efektywny energetycznie, to czy pan rzuci się następnego dnia do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska po to, żeby podpisać umowę na remont swojego domu?
Nie wiem, trudno mi ocenić, bo mieszkam w bloku.
Ale proszę zauważyć, że te 3 miliony domów to jest 3 miliony indywidualnych decyzji podejmowanych w gronie rodziny. Czy jesteśmy gotowi na to, żeby w tym momencie podejmować remont mojego domu? A może ja nie jestem gotów na to po prostu z tego powodu, że miesiąc temu zrobiłem remont łazienki. W związku z tym nie chcę, żeby znowu rozbebeszać, przepraszam mówiąc kolokwialnie, wszystkich całej infrastruktury.
Może urzędnicy też w jakiś sposób do tego źle podchodzą. Jak zawsze... Ktoś tam jest po drodze winien.
Ale ja bym tutaj nie szukał winnych. Problem z wymianą piecy i problem z termomodernizacją to nie jest tylko problem finansowy, jakkolwiek on jest tutaj warunkiem niezbędnym, ale po stronie każdego z nas, po stronie indywidualnych decyzji gospodarstw domowych jest jak gdyby rozwiązanie tego.
Panie ministrze, czas ucieka, jeszcze są dwie bardzo ważne sprawy. Wysypiska. Właściwie nie ma tygodnia, gdyby nie płynęło w Polsce dzikie wysypisko śmieci. Polska jest w tej chwili chyba największym importerem śmieci w Europie. Jaki rząd ma pomysł na to, żeby powiedzieć stop?
Po pierwsze, pali się dwa razy mniej wysypisk teraz w stosunku do tego, co było w zeszłym roku. Ale oczywiście palą się i to jest niedobrze. To, co ja uważam, to pierwsza rzecz, którą powinniśmy iść, to jest w ogóle zwiększenie proporcji recyklingu. W związku z tym będę dbał o to, żebyśmy zwiększali proporcje tych odpadów, które będą odzyskiwane.
Będziemy Czyli choćby nadawać... te siatki, które pan przyniósł
tak
do studia.
Jest. Ale to nie, siatka jest jeszcze przykładem czegoś innego. Siatka jest przykładem głębszego pewnego fenomenu cywilizacyjnego, z którym się musimy zmierzyć. Mianowicie musimy postawić producenta przed wyborem ekonomicznym. Albo opłaca mu się zrobić bardziej skomplikowane opakowanie i zapłacić za nie więcej.
To jest kwestia dekad, a ja myślę, że trzeba postawić tamę na granicy. Ale, przez którą by nie wjeżdżały tiry ze śmieciami z innych części świata.
To tutaj, panie redaktorze, odwoływałbym do legislacji, która już jest uchwalona. W połowie zeszłego roku została uchwalona legislacja, która zabrania importu odpadów do Polski. W związku z tym, jeżeli te przykłady miały miejsce, to były to przykłady nielegalne. Nie mówimy tutaj o tym, że można do Polski w sposób legalny sprowadzać odpady. W związku z tym o tym w ogóle nie ma mowy, ale o czym ja chciałem powiedzieć. Jak gdyby to, co ja będę wprowadzał od początku przyszłego roku, to jest baza danych o odpadach. Chcemy, żeby wszystkie strumienie odpadów były w sposób jednoznaczny od producenta, skończywszy na wysypisku albo recyklingu, mierzalne, tak? Dlatego, żeby nie ginęły, że tak powiem, w tej wirtualnej sieci żadne odpady. To jest raz, a dwa, rozszerzyć odpowiedzialność producenta. Stąd będę wychodził z taką inicjatywą do środowisk producenckich, ale również do stowarzyszeń, żebyśmy na ten temat porozmawiali, w jaki sposób możemy rozszerzyć odpowiedzialność producenta, tak, żeby ograniczyć produkcję u źródła tego odpadu w postaci na przykład opakowania.
Widzi pan szansę, że w każdym sklepie większym w Polsce stanie taki butelkomat gdzie ludzie, którzy kupują na przykład plastikowe butelki, mogliby coś takiego tam wrzucić, zgnieść, albo te szklane wrzucić i dostać złotówkę 50 groszy za każdą butelkę.
Tutaj pewnie pan redaktor...
Myślę, że Polacy by pana ozłocili.
ja mam w oczach, tutaj pokoleniowo pewnie z panem redaktorem mamy w oczach te 40 lat temu, kiedy rzeczywiście oddawało się do skupu butelki, tak? I to było też nawet dla młodych ludzi takie źródło dodatkowego, kieszonkowego. Pewnie mamy teraz trochę inną strukturę sklepów, tak? Bo te sklepy są od bardzo malutkich po bardzo wielkie, więc nie jestem pewien, czy w każdym sklepie, ale na pewno będziemy iść w kierunku tego, żeby nadać wartość odpadom, w tym przede wszystkim na przykład szklanym.
A odejść od plastikowych butelek? Jest taka szansa?
Będziemy wprowadzać w życie w tym momencie europejską dyrektywę dotyczącą jednorazowych opakowań plastikowych i w perspektywie 2021 roku one powinny zniknąć z obiegu.
Państwo słyszeli, kolejna obietnica. Będziemy rozliczać, choć pewnie to już wtedy nie pan będzie ministrem, z całym szacunkiem, ale to jest tak odległa perspektywa.
2021?
Że... zrozumiałem, 25. Pan powiedział 25, pierwszy. Czyli 21, czyli bardzo szybko.
Bardzo szybko, to jest dyrektywa europejska.
No to pewnie pan będzie ministrem, to będziemy pytać. Mam nadzieję, że to się sprawdzi. Michał Kurtyka, minister klimatu, był naszym gościem. Dziękuję panie ministrze, trzymamy kciuki, bo klimat to nasza wspólna sprawa. Dobrego dnia dla państwa.
Dziękuję bardzo.